Poranny gość Radia Rodzina.
A gościem Radia Rodzina jest dziś profesor Przemysław Kazienko z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże wszystkich słuchaczy.
Panie profesorze, coraz częściej w różnych kontekstach słyszymy wypowiadane dwa słowa. Sztuczna inteligencja albo niektórzy mówią AI. Papież pisze encyklikę poświęconą tej problematyce, mówiąc o tym, że trzeba rozbroić AI. To mamy się czego obawiać?
Myślę, że jest to na pewno wyzwanie, które dotyka nas, każdego w zasadzie już w tej chwili nas, bo jest to pewien rodzaj rewolucji, w której żyjemy i czasów, z którymi musimy się zmierzyć. I do pewnego stopnia mi się bardzo podoba to pojęcie rozbroić AI, dlatego że ono oznacza, że musimy, czy dobrze by było, żebyśmy my jako ludzkość i pojedynczy ludzie także w swoim otoczeniu, bo to także dotyczy naszego takiego indywidualnego życia, odpowiednio ustawili rolę AI w naszych rodzinach, w moim życiu, w życiu moich dzieci. Więc
to,
tak.
To jak mamy odpowiednio ustawiać tę rolę, no to powinniśmy zrozumieć w ogóle, co to jest, bo tutaj papież mówi, że tak naprawdę, no właśnie, do końca nie możemy tego jakoś zdefiniować. I mówimy, że to nie jest konstruowane, tylko jest bardziej hodowane. No to teraz niech pan się z tym zmierzy, panie profesorze. Co to jest sztuczna inteligencja? Kto tworzy te systemy? Jak one powstają? I co znaczy, że one są hodowane, a nie konstruowane?
Ja bym tu rozdzielił, mamy takie, nie chcę tutaj wielkiego wykładu, bo to na to rozumiem, że nie mamy czasu. Jest coś takiego, co się nazywa generatywna sztuczna inteligencja, co pewnie większość słuchaczy zna, czyli w postaci ChatGPT, ale już w tej chwili jest całe mnóstwo innych modeli, Claude, Gemini i tak dalej. Są także chińskie modele. Większość z tych modeli, mniej więcej 92% najważniejszych modeli to tworzą same firmy. Nie firmy, to jest tylko 2%. A pozostałe te
nie
pomiędzy...
Nie firmy, czyli rozumiem, że jakieś nakłady nie, państwowe,
nie
tak?
Nie firmy, to tylko państwo albo uniwersytety.
Czyli prywatne koncerny.
Czyli de facto 92% plus te nawet 6 pozostałych to są firmy w połączeniu z kimś.
Jakie to są firmy? Skąd one są?
No, to są dwie grupy firm. Jedna to są firmy amerykańskie, a drugie to są firmy chińskie. No i one nadają ton rozwojowi. Między innymi dzięki temu, że olbrzymie nakłady na sztuczną inteligencję są dokonywane. W tym roku jest szacowane, że $1 bln będzie na to przeznaczony. Za chwilę nas czeka wejście na giełdę Anthropic i OpenAI jeszcze w tym roku, w ciągu najbliższych miesięcy. Będziemy widzieli, jakie ceny będą, to będą olbrzymie kwoty. $1 bln to mniej więcej produkt krajowy Polski, nie? Czyli cała to wszystko, co my w Polsce tworzymy, takie inwestycje firmy w to wprowadzają, no więc one nadają, więc ton. Więc
no tylko, że jeżeli firma, tak mówiąc bardzo prosto, wkłada w coś pieniądze, to po to, żeby jeszcze więcej tych pieniędzy wyciągnąć. I teraz pytanie jest takie, w związku z tym jednak chyba może mamy się czego obawiać. Czy są jakieś zagrożenia związane z tą sztuczną inteligencją?
No, całe mnóstwo i myślę, że papież tutaj w swojej encyklice Magnifica Humanitas mnóstwo takich zagrożeń i wyzwań wymienia. Bo to jest dotyczy nauki społecznej, więc oczywiście to są te zagrożenia ekonomiczne i społeczne, czyli takie, które dotykają społeczeństw, grup ludzi i tak dalej. I te ekonomiczne są między innymi właśnie związane z pewną dominacją kapitału z jednej strony, a z drugiej strony dominacją kapitału pochodzącego z określonego pojedynczych dwóch regionów de facto. Co oznacza, że te wszystkie pozostałe regiony, w tym także nasza droga Europa, no jest trochę na zdecydowanie gorszej pozycji. Innym przykładem a propos tej dominacji mogą być wielkości centrów. My posiadamy centra obliczeniowe, mówię o Polsce, które zawierają kilkaset, no, do tysiąca takich kart obliczeniowych, a centra, które tworzone są firmy, to mają po kilkaset tysięcy takich kart. Więc po prostu nasze możliwości i w Polsce, i w Europie są coraz mniejsze i ta przestrzeń, czy ten rozdźwięk cały czas rośnie. No i więc z tego punktu widzenia tej dominacji i tego, że mamy bardzo ograniczony, czy będziemy mieli coraz mniejszy wpływ na te firmy, jak najbardziej myślę, że możemy się
zastanowić. Mówi pan o tej dominacji kapitału, to znaczy, że mogą na przykład te wszystkie procesy zmierzać w tym kierunku, że sztuczna inteligencja nas zastąpi, mówiąc nas na przykład po prostu zabierze miejsca pracy.
No to już się dzieje. Jesteśmy we Wrocławiu i we Wrocławiu jest bardzo silny rynek informatyki, IT czy ICT, jak to woli. Mniej więcej 35 tysięcy ludzi w nim pracuje i już efektem właśnie wprowadzenia sztucznej inteligencji do programowania, czyli ona tworzy oprogramowanie, jest to, że bardzo mało jest pracy dla młodych programistów.
Poza programistami są jakieś przewidywania, jakie zawody znikną?
Znaczy, ja nie twierdzę, że nie będzie potrzeba żadnych programistów, nie? Nie powiedziałem, ale już mówię, co widać już na teraz, nie? I we Wrocławiu, czyli mówimy o pewnych procesach, które się dokonują. No bardzo dużo będzie tych zmian w zasadzie wszędzie. Oprócz być może takich zawodów, które wymagają fizycznego działania jakiegoś, nie wiem, fryzjer albo jakiś usługodawca inny, którym gdzieś fizycznie coś się dzieje. Zawsze ta pielęgniarka będzie musiała wkłuć pewnie tą igłę i przynajmniej przez jakiś dłuższy czas do naszej żyły. Więc tego typu zawody nie będą tak mocno dotknięte, chociaż już lekarze jak najbardziej, nie? To znaczy w diagnostyce. To zresztą żeśmy trochę doświadczali, jeżeli chodzi o wprowadzenie internetu, tak? Przychodzili pacjenci, którzy byli czasami, wydawało
przez
im
doktora
się
Google'a poinformowani, co lekarz powinien im przepisać.
Dokładnie. Jakoś sobie medycyna trochę z tym poradziła. To było też wyzwanie dla lekarzy i musieli się trochę inaczej ustawić. Inaczej też traktować pacjenta, więc ja myślę, że bardzo wiele zawodów i w ogóle nasze życie ulegnie po prostu zmianie.
Papież, jeśli chodzi o te skutki społeczne, pisze o tym, że sztuczna inteligencja przez szybkość podawanych nam odpowiedzi może sprawić, że po prostu przestaniemy już być kreatywni, przestaniemy wymyślać, zaczniemy po prostu wszystko zlecać sztucznej inteligencji. Może zabijać w nas takie poczucie pragnienia sprawdzenia tego, czy to dostajemy jest rzeczywiście wiarygodne. I trzecia rzecz to jest coś, co jakoś rzuciło mi się mocno w oczy, mianowicie symulacja komunikacji. Papież mówi, że no tak, sztuczna inteligencja nie przeżywa miłości, nie jest w stanie nawiązać relacji, nie ma empatii, nie jest wrażliwa, a pan mówi, że paradoksalnie właśnie to wszystko sztuczna inteligencja może mieć.
Ja powiem nawet, że już trochę ma. To znaczy, że na przykład dotykając z miłością, to bym tu był troszkę bardziej ostrożny. Znaczy, to wszystko jest pewnym rodzajem symulacji, ale z naszego ludzkiego punktu widzenia, no w sumie co za różnica, czy to jest symulowane, czy to jest do końca prawdziwe, nie? Ta różnica między symulowanym a prawdziwym być może my będziemy musieli na nowo troszkę zdefiniować.
W sensie, że jak czujemy się samotni i sobie gadamy z kimś, kto jest po drugiej stronie.
W pociągu, na przykład z nieznajomym przez 10 minut i czujemy, że on tak nas bardzo dobrze rozumie i mówimy o najskrytszych rzeczach. Pewnie wielu z nas tego doświadczyło. No tak samo już można rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Są fajne badania na temat lekarzy i empatii lekarzy. I bardzo często wyszło, że sztuczna inteligencja potrafi być bardziej empatyczna niż nasi lekarze. Co jest też wyzwaniem dla lekarzy i innego traktowania pacjentów.
To nic dziwnego, że Światowe Forum Ekonomiczne podaje, że wśród tych umiejętności, które będą, czy kompetencji, które będą pożądane, to będą te kompetencje miękkie. To znaczy właśnie chociażby też umiejętności komunikacyjne, nawiązywania relacji, rozmawiania twarzą w twarz, co dzisiaj będzie przez sztuczną inteligencję zanikać.
No właśnie nie wiem, czy zanikać, bo to ja z drugiej strony, papież mówił o bardzo wielu zagrożeniach i wyzwaniach. Ja bym powiedział, że my mamy też wiele mechanizmów obronnych i ta gra się toczy. My nie jesteśmy na jakiejś straconej pozycji, my możemy inaczej podchodzić do świata. Możemy okazywać nasz przesyt na przykład różnego rodzaju rozwiązaniami, czy czegoś nie oglądać. Dobrym przykładem tutaj są fake newsy, nie? Które albo manipulacje różnego rodzaju. Zawsze była jakaś grupa ludzi, którzy się temu poddaje, ale wydaje mi się, że spora grupa społeczeństwa się trochę na to odporniła. Przykładem są wybory sprzed paru dosłownie dni w Armenii, gdzie Rosja próbowała wpływać na wybory za pomocą właśnie manipulacji online, w której jest wykorzystywana sztuczna inteligencja. I co? I się nie udało. Czy dlatego, że Rosja jest taka zła w te klocki? Nie, dlatego, że to nie zawsze działa. My mamy też pewne mechanizmy obronne i to nie jest tak, że nagle cała sztuczna inteligencja w rękach tych gorszych ludzi, czy tych złych ludzi, czy działań, po prostu my jesteśmy na straconej pozycji i tylko się możemy poddać. Tak nie jest.
Ale papież też przestrzega przed nową formą niewolnictwa i mówi, że jeżeli właśnie sztuczna inteligencja nas śledzi, widzi, jakich wyborów dokonujemy, to za chwilę może nam dokładnie poddawać to, co powinniśmy kupić, wpływać na nasze decyzje, wpływać na nasze wybory życiowe i często wybory w takich kluczowych, powiedzielibyśmy, kwestiach.
To prawda i to już się dzieje, niestety.
Gdzie to się dzieje?
To się dzieje tam, gdzie mamy, jeżeli mówimy o zakupach, to oczywiście mamy systemy zakupowe online, bo o tych zakupach online mówimy, bo tam ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, chociaż nie tylko. Więc oczywiście systemy rekomendacyjne, które nam coś podpowiadają, no one to bardzo dobrze robią. I one decydują do pewnego stopnia, co kupujemy, ale także na przykład, co oglądamy. Jakie filmy oglądamy, jakie wiadomości czytamy, czyli zamyka nas, to jest kolejne duże badania, które były ostatnio robione, że te systemy rekomendacyjne wsparte przez sztuczną inteligencję zamykają nas w bańkach informacyjnych, co oznacza, że trudniej nam i wysiłkiem pewnym musimy wychodzić z tych bańek mimo wszystko i to jest wielkie zagrożenie. A ja bym jeszcze tutaj, ksiądz wspomniał o tym krytycznym myśleniu, o którym rzeczywiście papież też wspomina. Ja bym dodał tu też racjonalne myślenie i tą komunikację. Papież też mówi o ekologii komunikacji. To też takie bardzo fajne pojęcie. Myślę, że tu jest dużo rzeczy być może do zrobienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenie, po to, żebyśmy my potrafili się, ci młodzi, dzieci także, komunikować ze sobą, rozwiązywać ze sobą problemy w taki naturalny, ludzki sposób, z całą złożonością ludzkiej komunikacji, a nie tylko używając tekstu pisanego na ekranie.
No, wspomniał pan o tych wyborach dotyczących zakupów, dotyczących tego, co oglądamy, czy wiadomości, które czytamy. A co jeżeli sztuczna inteligencja będzie nam podpowiadała, na kogo powinniśmy oddać głos w wyborach? No, mówił pan o Armenii, ale też mamy niedawny kazus wyborów prezydenckich w Rumunii. Czy to nie jest tak, że ona może stanowić zagrożenie dla demokracji?
W jakim sensie tak. Wcześniej jeszcze była Cambridge Analytica, czyli ten czas Brexitu, czyli już wtedy były różnego rodzaju działania na podstawie analizy danych. Wtedy były elementy sztucznej inteligencji. Mówię o tym Cambridge Analytica i Brexicie. Myślę, że musimy się jako społeczeństwa nauczyć tym żyć troszeczkę, czyli wykształcić pewne mechanizmy obronne. I oczywiście, wiecie pan, no, manipulacje zawsze funkcjonowały w ludzkości, tak? No, nawet ktoś przychodził i wciskał komuś gdzieś tam na jakiejś wiosce 1000 lat temu jakieś dziwne rzeczy i ten ktoś szedł za tym, a nawet wojny by były wywoływane, bo ktoś kogoś zmanipulował, całe armie bywały manipulowane, więc to nie jest nic nowego. Element manipulacji jako takiej funkcjonuje od zarania dziejów i od zarania dziejów próbowaliśmy wykształcać pewne mechanizmy obronne. Ja wierzę, że wykształcimy je, to jest jedno. I drugie, gdyby te mechanizmy, przykład Armenii jest takim jak dla mnie dobrym, tak pewnie w pełni działały, no to byłoby to skuteczne. My mamy też na przykład mechanizm obronny przesytu. Też widzieliśmy w czasie naszych ostatnich wyborów, że nie da się łatwo sterować tłumem. Do pewnego stopnia da się i społeczeństwem, czyli można zyskać ten 1-2-3%. I jeżeli ten 1-2-3% czy kilka jest kluczowe do wyboru, bo jesteśmy na granicy 50-50 jakiejś decyzji czy jakichś wyborów, na przykład jakiejś partii, to być może jakimś sprawnym działaniem, wykorzystując tym sztuczną inteligencję, także manipulacje, także nieprawdziwe informacje, jesteśmy być może w stanie to ugrać, że tak powiem w cudzysłowie, ale to nie jest tak, że możemy sterować całym społeczeństwem. Na przykład społeczeństwo rosyjskie nie jest sterowane przez sztuczną inteligencję. Nie? To jest zupełnie inne mechanizmy. Nie? Znaczy ona jest tam oczywiście wykorzystywana, nie? To jest jeden z elementów, ale nie to jest podstawą.
Papież w encyklice mówi o odpowiedzialności tych, którzy projektują, finansują, korzystają i postuluje wprowadzenie ponadnarodowych standardów czy norm. Jest to realny postulat? To trochę myślę, takie wołanie na puszczy proroka.
Myślę, że to... myślę, że nie.
To, znaczy ale, nie, nie jest, wołanie, czy nierealny
nie,
postulat?
Nie, myślę, że nierealny postulat to jest trochę tak jak z tematem wojny, tak? Papieże zawsze i chrześcijaństwo zawsze mówiło, bo nigdy więcej wojny, nie chcemy wojny, wojna jest złem, jako tako. I oczywiście do wojny dalej mamy, tak? Więc to być może nie chodzi wyłącznie o to, żeby było skuteczne to wołanie, jeżeli chodzi o twórców sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawy jest fakt, że na ogłoszeniu tej encykliki było sporo przedstawicieli tego przemysłu, zwłaszcza amerykańskiego. Papież jest Amerykaninem, więc być może łatwiej było ich zachęcić do tego, żeby tam przybyli. Niektórzy mieli za złe papieżowi. Ja uważam, że to był dobry kierunek po to, żeby jak gdyby wchodzić w te przestrzenie, gdzie ten taki drapieżny kapitalizm polegający na tym, zajmijmy jak najwięcej rynku. Tam jest olbrzymia walka konkurencyjna w tej chwili o pracowników na przykład najlepszych pomiędzy amerykańskimi firmami. To tak na noże, że tak powiem, idzie. Ludzie ci zarabiają miliony, dobrzy specjaliści, nie mówię tylko o tych takich właścicielach czy tych menadżerach. No niemniej jednak próba uświadamiania im konsekwencji tego i odpowiedzialności tego, że oni odpowiadają za ludzi, za życie poszczególnych pojedynczych ludzi, ale także całych społeczeństw jest moim zdaniem dobrym pomysłem, aczkolwiek nie spodziewałbym się jakichś wielkich efektów. Większe efekty myślę, że mogą być do osiągnięcia, jeżeli popatrzymy na nasze własne indywidualne życie. I to jest wielka rola nie tylko papieża, ale w ogóle Kościoła i nas wszystkich osób, które mają pewne poczucie no, tych zmian, które się w świecie dokonują, że potrzebujemy działać.
No to zaraz do tego przejdziemy, natomiast nie mogę nie zapytać, dlaczego nie? To znaczy nie zależy na tym państwom? Czy po prostu państwa dzisiaj są już za słabe wobec tych konceptów?
Państwa są za słabe. Znaczy do pewnego... No tak. No,
znaczy rozumiem, że taka Polska nie jest w stanie wprowadzić takich norm, które by objęły te wielkie koncerny na przykład na naszym terenie.
No to popatrzmy na przykłady wprowadzenia podatku i kwestii ekonomicznych tego, gdzie kto, za co płacą te duże firmy amerykańskie cyfrowe, czyli Google na przykład. I nie mówimy to o sztucznej inteligencji, mówimy o świecie cyfrowym, czyli internecie. No i się nie udało. I za każdym razem, jak my, czy Europa coś próbuje, Francja trochę była bardziej skuteczna w tej dziedzinie, była bardziej asertywna do Amerykanów, a my żeśmy się zbyt uzależnili, więc jeżeli my coś będziemy większego chcieli wprowadzić wobec tych firm, no to amerykański prezydent powie, żebyśmy się tutaj nie podskakiwali i obawiam się, że niewiele będziemy w stanie ugrać, chyba że jako Europa pewne mechanizmy będziemy próbowali zrobić. Aczkolwiek z drugiej strony Europa próbuje, ale no ja nie jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, czyli wprowadzenie AI Act i DSA, czyli Digital Service Act, no to nie są rozporządzenia prawne, które powodują z jednej strony wielki wpływ, znaczy może trochę będzie, ale trochę, a na pewno te rozporządzenia i regulacje de facto ograniczają rozwój europejskiego przemysłu, więc my będziemy wylewali i będziemy tworzyli problemy dla Europy, a nie rozwiązywali regulowanie jakichś amerykańskich firm.
Wspomniał pan o tych indywidualnych wyborach, bo rzeczywiście to jest o tyle ważny temat, papież też na niego zwraca uwagę, że można odnieść wrażenie, nawet jak rozmawiamy tutaj, że przepraszam, bardzo przeciętny Kowalski, nomen omen, może dojść do takiego wniosku, że to są tak ważne problemy i tak wielkie, że ja tutaj nic nie mogę zrobić, że ja nie jestem w stanie tutaj niczego zdziałać. I jak to papież pisze, duża grupa ludzi patrzy i przygląda się, wierząc, że wszystko się dobrze ułoży. Czy tylko to nam zostało? Patrzeć i przyglądać się?
Nie. A ja zacytuję jeszcze jeden z tej encykliki, jedno zdanie. Może rodzicom trudno jest samodzielnie opierać się naciskowi modeli biznesowych, które czerpią z uwagi i czasu człowieka. Rodzice nigdy nie są na straconej pozycji wobec swoich dzieci. To nie jest tak, że przychodzi jakaś technologia i świat zewnętrzny, który nawet w bardzo skrajnych warunkach wojny i innych bardzo takich dramatycznych okoliczności, to nie jest tak, że rodzice nie mają wpływu na swoje dzieci i koniec. Muszą to przemyśleć i to jest wielkie wyzwanie. Wielkim wyzwaniem jest na przykład kontrola wykorzystania sztucznej inteligencji, zwłaszcza dla młodego pokolenia jako doradców i towarzyszy. I to jest to właśnie między innymi zastępowanie przez sztuczną inteligencję naszych przyjaciół i ludzkich relacji.
Autorytetów?
Także, także, oczywiście. Wielkie wyzwanie będzie dla nauczycieli. Po co się uczyć, jak sztuczna inteligencja wie lepiej, nie? To po co ja mam się uczyć? I w tym także te zmiany, to już pewnie wszyscy to nauczyciele mogliby tutaj przyjść i powiedzieć, jak wygląda te problemy właśnie związane między innymi z uwagą, które są spowodowane przez media społecznościowe i sztuczną inteligencję. Więc to są wielkie wyzwania, ale to nie jest tak, że my jesteśmy na straconej pozycji, że nic nie możemy robić. My możemy różnego rodzaju zjawiska nowe tworzyć. My możemy wzmacniać pewne mechanizmy obronne i zachowywać to, co jest najważniejsze, czyli tą godność człowieka i te ludzkie nasze cechy, o których bardzo dużo papież pisze. No i to jest zadanie.
A to mi się bardzo podobało, jak papież napisał, że rozbroić sztuczną inteligencję, tak, to sprawić, żeby nie zapanowała nad tym, co jest ludzkie. Teraz pytanie jest takie, to tym się zajmujecie na Politechnice w Katedrze Sztucznej Inteligencji? Znaczy, co robią wasi studenci?
Trochę próbujemy, powiem więcej. Znaczy, ja akurat założyłem taką grupę badawczą, która nazywa się Impact AI, która się właśnie zajmuje wpływem sztucznej inteligencji na człowieka. Coraz więcej, kształcąc ludzi, którzy mają tworzyć sztuczną inteligencję, papież zresztą bardzo dużo nawiązuje, to już ksiądz wspomniał o tym, że o tej odpowiedzialności tworzących ją, ale tu nie mówimy tylko o tych wielkich firmach amerykańskich, bo także te rozwiązania już na poziomie lokalnym będą lokalne firmy wdrażać. I to jest zresztą szansa także dla Polski, bo ten próg wejścia wbrew pozorom, nie musimy mieć wielkich centrów obliczeniowych, żeby różne rzeczy wprowadzać. Więc nasze firmy mogą to robić i pozytywnym z kolei przykładem tych polskich czy wrocławskich nawet firm informatycznych jest to, że się przestawiają w pewnym sensie na sztuczną inteligencję. Negatywnym efektem jest to, że być może jest mniej pracy dla młodszych programistów. I to też papież mówi jako ten element nauki społecznej o tym, że człowiek jest zawsze najważniejszy. Także w tych relacjach biznesowych, także dla tych firm, które muszą decydować o zatrudnieniu, o tym, że zysk nie jest jedynym kryterium działalności firmy, że człowiek, jego godność, a także potrzeba pracy jest ważnym elementem, co jest także zadaniem dla państwa, no i na poziomie indywidualnym firm. Także nie będzie źle, myślę, wbrew pozorom.
Nie będzie źle, jeżeli zastosujemy też chyba już ostatnie pytanie, bo musimy kończyć, te ścieżki, które papież nam proponuje, to znaczy inwestować w relacje, takie realne relacje, tak, relacje, kiedy się spotykamy twarzą w twarz, inwestować w wychowanie, czyli właśnie nie bać się tracić czasu na spotkania ze swoimi dziećmi, rozbroić słowa, dbać tak o kulturę dialogu. Tam jest tak bardzo wiele takich bardzo konkretnych rzeczy, które każdy z nas właściwie może i właściwie powinien zrobić.
Pełni się zgadzam. Myślę, że wiele rzeczy jest dla indywidualnego człowieka, że to nie jest tylko takie wyzwanie dla tych, którzy podejmują decyzje i mają dużą odpowiedzialność, czyli jakichś polityków czy menadżerów, od których wiele zależy, ale to jest także wyzwanie na naszego indywidualnego życia i także rodzinnego. Więc jak najbardziej polecam, żeby sięgnąć do tej haseł w encyklice, do higieny uwagi, do ekologii, komunikacji, do rozbrojenia słów i sztucznej inteligencji. I to bardzo fajny kierunek, myślę, że papież wytyczył nam.
I inwestować w takie dziennikarstwo i w takie spotkania, gdzie argumentacja jest ważniejsza niż reakcje i niż emocje.
I nic emocje, tak.
I myślę, że temu służyła dzisiejsza nasza rozmowa też. Profesor Przemysław Kazienko z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej był gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję, dobrego dnia i szczęść Boże wszystkim.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Poranny gość Radia Rodzina.